tak, przepraszam, będę tyłem do. Tak, starcie? Tak, ja tu niestety będę do was tyłem.
Tam jest miejsce, to z boku, jedno na krzesełku.
Wspólne.
To pomodlimy się.
Będę się oglądał czasem. Konfesjonału bardzo. Chodzą niektórzy. W zeszłym tygodniu mówiliśmy sobie o miłości. Skończyliśmy na miłości małżeńskiej. Ja próbuję w tej chwili głos. Czy wystarczy tak głośno? Bo w zeszłym tygodniu byłem kiepski, a teraz jestem chory. Więc nie wiem, co będzie za tydzień. Mam nadzieję, że będę żył jeszcze. Ale kończąc mówienie o miłości, tak szybciutko sobie wymieniliśmy cechy miłości małżeńskiej według Manewite. Wierna, nie, pełna, ludzka, wierna i wyłączna oraz płodna. Potem jeszcze wspomniałem o czymś, o tym, że miłość małżeńska ma swoją specyfikę. I powiedziałem o tym, że specyficzne dla miłości małżeńskiej jest dozgonność. I rzeczywiście tylko wtedy ma sens. Miłość lekarza do pacjenta, no, może być dozgonna, jak pacjent zejdzie, ale normalnie jest lekarz zwolniony z zajmowaniem się pacjentem w chwili, kiedy on wyzdrowieje, bo raczej w tą stronę powinna biec opieka. I chyba, gdy zacząłem to mówić, wszedł ksiądz i zdaje się, że już te słowa do końca nie padły, a na pewno nie wybrzmiały. Jest jeszcze jeden element miłości małżeńskiej, który jest dla niej specyficzny i który w żadnej innej formie miłości się tak nie uzewnętrznia i no nie może tak działać jak małżeństwie. Myślę o zaangażowaniu płciowym. Żeby wyrazić się precyzyjniej, płciowy jest każdy z nas w każdej komórce swojego ciała. W związku z tym wszystko, co robimy, jest płciowe. Natomiast używamy tego w potocznym języku płciowym, w tym sensie węższym, wąskim, to znaczy z działaniem, uruchamianiem narządów rozrodczych. I tutaj to działanie nie ma sensu w żadnej innej formie miłości. Co więcej, w żadnej innym działaniu człowieczym nie może uruchamianie pracy narządów rozrodczych powodować wzrostu człowieka i więzi człowieka z innymi. Może dostarczyć doraźnej przyjemności, natomiast nie może być budujący dla człowieka. Do tego jeszcze sobie kiedyś w swoim czasie wrócimy, gdy specjalnie o tej dziedzinie będziemy mówili. Dzisiaj chciałem powiedzieć troszeczkę o konfliktach i trudnościach i od razu się boję, bo jak co tu ludziom młodym, którzy się spodziewają samych radości, mówić o trudnościach. Powód jest właśnie przede wszystkim taki, że ludzi trudności rozkładają głównie dlatego, że trudności są niespodziewane. Poza tym wydaje mi się, że należy wyprostować patrzenie na słowo konflikt, a to dlatego, że ono ma, to słowo ma swoje konkretne znaczenie, natomiast w potocznym języku jest używane w zupełnie innym znaczeniu i to jest groźba pewnych nieporozumień. Dlatego warto to po prostu wyprostować. Konflikt, tak psychologicznie rzecz biorąc, jest to zderzenie się przeciwstawnych dążeń. Czyli wszędzie, gdzie są jakiekolwiek dążenia, tam muszą pojawić się konflikty. To jest zupełnie oczywiste. związku z tym nie rzecz w tym, żeby nie było konfliktów, bo one muszą być, tylko żeby te konflikty były dobrze rozwiązywane. Zastrzegam się, że nie rozumiem w tej chwili słowa konflikt w znaczeniu potocznym, że to się trzaskają po pyskach, walą patelniami i tak dalej, prawda? Bo to jest tak na włoskim filmie, tak wygląda konflikt. Nie, myślę o konflikcie tym, no poważnie potraktowanym, zderzenie przeciwstawnych dążeń. I to zderzenie stwarza niesamowitą szansę, no i jednocześnie wielkie zagrożenie. Dlatego warto zatrzymać się na chwileczkę nad konfliktami po to, żeby je wygrywać dla wzrostu więzi, a nie żeby konflikty były źródłem rozpadu. Tak jak powiedziałem, konflikt pojawia się wszędzie tam, gdzie są dążenia. I nawet patrząc na jednego człowieka, przecież każdy z nas wielokrotnie w życiu był w konflikcie sam ze sobą. Nie chciało mu się iść na zajęcia, ale miał jakieś takie poczucie powinności. Teraz zależy się od tego, czy poszedł, czy nie poszedł na to zajęcie. Albo gorzej, bo tam zajęcia to jeszcze trudno miarę moralną przykładać, bo może wykładowca ględzi, bo z tego się więcej nauczy w domu, prawda? No ale powiedzmy, miał odwiedzić chorą matkę, a nie chciał mu się, bo ładny film leciał w telewizji. I teraz pytanie, jak ten konflikt rozwiązał? Powoduje, to jak rozwiązał konflikt, powoduje jego wzrost albo jego degradację. Żeby się w tym wszystkim w nadmiarze słów nie pogubić, to najprostsza klasyfikacja konfliktów, konflikty poziome, to znaczy zrobię albo to, albo tamto. Poziome w rozumieniu moralnym, czyli nie ma różnicy, czy zrobimy tak, czy tak. Te konflikty można rozwiązywać w dowolnej drodze, może na przykład ustąpić ten, który ma lepszy humor, może raz jeden, raz drugi, można wylosować, jak zrobimy. Nie ma większego znaczenia. Jedno zastrzeżenie. Nie wolno dopuścić do tego, żeby konflikty poziome, nawet te poziome, wygrywała zawsze ta sama osoba. Zwykle ludzie się dobierają w pary, w których jedna strona jest silniejsza. Nie mówię w tej chwili o sile fizycznej. Siła łez kobiecych może być tak ogromna, że facet jest całkowicie bezradny, prawda? I teraz nie wolno dopuścić do sytuacji, że konflikt zawsze jest rozstrzygnięty na korzyść, w cudzysłowie, jednej osoby. W trosce o kogo? O tą jedną osobę. Jeżeli ktoś stale wygrywa, w każdej sytuacji wygrywa konflikty, to pozornie by się wydawać mogło, że on ma być tym zadowolonym. No bo przecież on zawsze wygrywa. Tak, ale żyje z osobą, która czuje się przegrana. Nie ma gorszego bólu, jak życie na co dzień z kimś, kto czuje się stale przegrywający. Tak więc w najlepszym interesie, brutalnie mówiąc, w egoistycznym interesie każdego z was będzie leżało to, by przypadkiem nie zawsze wygrywał konflikt. By osoba przy niej nie czuła się przegrana. Ja nie mówię tego w celach zabiegów, jakichś tam manipulacji i tak dalej. Nie. Ukazuje pewną rzeczywistość, pewną rzeczywistość psychologiczną, pewną prawdę o człowieku. Niedobrze jest, gdy w układzie dwóch ludzi jedno stale stawia na swoim. Dla tej samej osoby i dla jego, powiedzmy, współmałżonka. Nie lubię słowa partnera, więc nie będę go tu używał. Jest to po prostu niekorzystne. Ale konflikty poziome w zasadzie, poza tym jednym zagrożeniem, nie stanowią wielkiego problemu. Gorzej jest z konfliktami tak zwanymi pionowymi, gdzie jedna ze stron wnosi coś, co jest moralnie lepsze, wartościowsze, pożyteczniejsze dla małżeństwa, a druga chce czegoś, co jest mniej korzystne. I obyśmy umieli te konflikty rozstrzygać nie na zasadzie moje, twoje, że ja tu powiedziałem, że tak ma być, wobec tego tak będzie. Myślę, że to zagraża inaczej, ale obydwu stronom. Kiedyś będziemy sobie mówili o różnicach. Mężczyźnie to zagraża dlatego, że on swoją wartość bardzo kojarzy ze swoim rozumem. Jak coś powiedział, że tak będzie inaczej, to on się czuje, że jest głupi, że źle wymyślił. Nie jest to dobre myślenie i to wcale nie tak. Tak naprawdę tylko głupi zdania nie zmienia. Mądry po dostarczeniu nowej bazy danych rzecz jasna zdanie zmienia. Albo uwzględniając jakieś nowe okoliczności zdanie zmienia. I upieranie bardzo wielu ludziom i tu właśnie myślę głównie o mężczyznach, ten pewien taki upór, lęk przed tym, że okaże się głupi, blokuje rozwój osobowościowy. Nie mogę odciąć się od przeszłości, bo bym musiał uznać, że coś zrobiłem źle. Trudno jest mężczyzną też naprawiać błędy, przepraszać. I często się zdarza tak, to bardzo często, jak rozmawiam w poradni z żonami, to mówią, ale mąż nigdy w życiu mi nie powiedział przepraszam. On robi różne gesty, wykonuje. Różne takie zachowania i się poświęca i zaczyna pracować na rzecz rodziny. Tylko żeby tylko nie musiał powiedzieć przepraszam, bo to jest uznanie, że on zrobił coś źle. A do tego nie sposób się, on nie potrafi się do tego przyznać. Tak więc konflikt pionowy, w którym coś jest lepsze, coś jest gorsze, tu już nie może rozstrzygać losowanie, tu już nie może raz ty, raz ja, tu trzeba znaleźć sposób na rozwiązywanie tego konfliktu. Od tego zależeć będzie, czy znajdziecie ten sposób, czy nie, czy wasza więź i w ogóle wasze małżeństwo będzie wzrastać, czy będzie się sypać. To już brutalnie, brutalnymi kategoriami operuje. Rzeczywiście, jak nie nauczymy się rozwiązywać konfliktów, będzie się od środka wszystko rozwalać. To znaczy, że się rozwali do końca, ale nie będzie tej radości zbudowania coraz większej komunii małżeńskiej. Jak wobec tego podejść do konfliktów pionowych? No trzeba, tu jest przeszkodą oczywiście jest egoizm, który każe mi postawić na swoim. Jest taki sposób, to trzeba ćwiczyć, to trzeba przerabiać, to trzeba znajdować swoje warianty tego sposobu. Póki rozmawiamy, jak zrobimy, czy tak, póty jesteśmy bardzo mocno jeszcze związani ze swoją wersją, z tym, co ja chciałem. Pewnym takim złagodzeniem jest zacznijcie rozmowy na temat, a co będzie, wymyślmy, jakie będą skutki, gdy zrobimy tak, a jakie będą skutki, gdy zrobimy tak, co z tego dobrego, co złego wyniknie. Jak to jeszcze nie starczy, to możemy zapytać, a gdyby nasi przyjaciele do nas przyszli i prosili o radę, co byśmy im poradzili? Prawda? Teraz oddalamy się od tych emocji własnych, że ja bym chciał tak, jak ja chcę i coraz dalej, i wtedy już się okazuje, że no, już udaje się spojrzeć na to spokojnie. Jak miał tablicę, to bym naszkicował taki schemat, który sobie kiedyś wymyśliłem, rozwiązywania konfliktów. Bo powiedzmy, jeżeli tu mamy kobietę i mężczyznę i teraz ona chce zareagować w jakiś sposób, on chce zareagować w jakiś i te strzałki ze sobą się zderzają, jedna drugiej przeszkadza. No to niech ona ustąpi, on zareaguje normalnie, albo niech on ustąpi, ona zareaguje normalnie, albo niech oboje trochę ustąpią. Niekoniecznie tak. Należy szukać ewentualnie nowych rozwiązań, które są akceptowalne dla obojga. Te strzałki mogą być skierowane troszkę w inną stronę, ale lepiej w górę. I pełna długość się ich realizuje. Prawda? Szukanie nowych rozwiązań w razie konfliktu jest, może być bardzo otwórcze, bardzo radosne, może czasem przynosić zaskakujące wyniki. Przykładowo żona chce jechać nad morze na wakacje, a mąż chce jechać na takie solidne góry. Ona sobie nie wyobraża wakacji w górach, a on sobie nie wyobraża wakacji nad morzem. Co robi mądra para? Załóżmy, że... No, to jest to ustępstwo, prawda? Jadą na Mazury. Mogą spędzić wakacje w Poznaniu. Mogą być na dwa dni nad morze, nad Malcie, na górce, tak? Nad jeziorkiem. Jest jakaś minimalizacja, ale jest tam trochę wody, jest jakaś górka, prawda? No więc właśnie, mogą znaleźć na mapie świata miejsce, gdzie góry dochodzą do samego morza i pojechać sobie na wakacje w góry nad morze, prawda? Oczywiście... No, miłość też kosztuje. Małżeństwo też kosztuje, prawda? Co to jest dla kochającego męża zawieszone na drugi koniec świata? Żadna sprawa. To zresztą niech się mąż martwi o to, skąd weźmie na to pieniądze. To jest jego zmartwienie. Dobrze, ale tak poważnie. Chodzi o ilustrację szukania nowych rozwiązań. I teraz no, znana pani psycholog, zresztą autorka wielu książek, Elżbieta Sujak, bardzo pożyteczny książek, napisała takie zdanie, że gdyby wychowanie dzieci oprzeć wyłącznie na pomocy w poprawnym rozwiązywaniu konfliktów, wychowanie nie byłoby chybione. Pomóc dziecku, żeby wybrało to, co jest dobre, a mniej atrakcyjne, a nie to, co jest bardzo atrakcyjne, ale gorsze, jest niczym innym jak kształtowanie jego osobowości ku dobru. Więc same pojawiające się okazje w życiu, jakieś konflikty, które się zdarzają, chce zjeść samo cukierka, czy da cukierka biednemu dziecku, które na co dzień cukierków nie ma, jeżeli rodzice pomogą i odpowiednio się małe dziecku domotywują, podkreślą radość i tak dalej, to okaże się, że to dziecko będzie wychowane do dojrzałego życia dobrze. Nam najtrudniej w egoizmie naszym poświęcać się dla osoby drugiej. I spróbujcie uwierzyć, że w układzie kochająca kobieta, kochający mężczyzna jest najłatwiej, z jednym zastrzeżeniem, najłatwiej pokonywać egoizm. Bo my wyrastamy w pojedynkę w egoizmie, jest przeszkodą, zaprzeczeniem miłości, mówiliśmy o tym tydzień temu. I teraz możemy z tego egoizmu tylko tak troszeczkę ustąpić, że robimy coś w interesie dwojga, taki egoizm w parze. Ale to już jest wzrastanie. Panie, życzę, oby wszystkie mogły kiedyś przeżywać jeszcze lepszą okazję do pokonywania własnego egoizmu, to jest pochylanie się nad własnym rodzonym dzieckiem. Tyle skrajnie egoistycznych dziewczyn, nieraz zaskoczonych macierzyństwem, zostało skutecznie wyleczonych przez swoje rodzone dzieci. Pan Bóg daje niesamowitą szansę każdej kobiecie, oby tylko tej szansy nie zmarnowała. Nie rzuciła dziecka w objęcia niańki i poszła do pracy się rozwijać, złośliwie mówię, parzyć dyrektorowi kawę, prawda? I rozwój przede wszystkim polega na przekraczaniu swojego egoizmu. I ta miłość mężczyzny kobiety stwarza szansę bardzo, no, maksymalnie łatwego przekraczania egoizmu i rodzone dziecko stwarza tą szansę w sposób jeszcze szczególny, zwłaszcza kobiecie, ale mężczyźnie również. Tak więc jak kochające ciocie składają przy okazji ślubu życzenia, żebyście nie mieli żadnych konfliktów, to ja wstaję obok, głośno i wyraźnie mówię, życzę wam wielu konfliktów dobrze rozwiązanych. Każdy dobrze rozwiązany konflikt buduje więź, konstytuuje niejako małżeństwo i jakoś buduje. Niestety źle niszczy. Dlatego wielką wagę warto przyłożyć do konfliktu. Może nawet sobie powiedzieć jakiś zwyczaj. Aha, jak zaczynamy się o coś tam wspierać, aha, jest konflikt. Mamy szansę, żeby coś dla naszego małżeństwa wygrać. Drugim terminem, troszeczkę pokrewnym, choć w języku potocznym mało precyzyjnie rozróżnianym, to są trudności. Też życzenia, żebyście nie mieli żadnych trudności. Oczywiście macie mieć trudności. Trudności są wpisane w małżeństwo, trudności są w naturze małżeństwa. Wszyscy wiemy od dziecka, że wzorem miłości męża do żony jest miłość Chrystusa do Kościoła, która, jak wszyscy wiemy, zaprowadziła Chrystusa na krzyż. A mąż wchodzi w małżeństwo i obraża się, że jakiś tam krzyżyk maluzyńki się pojawił, prawda? To jest wpisane. Mało tego, to jest wpisane, to jest w planie Bożej miłości. Trudności nam są potrzebne. Trudności nam są potrzebne do wzrostu. Przez pokonywanie trudności wzrastamy. Oczywiście trudności mogą wypaczyć człowieka, mogą go zniszczyć, jeżeli próbuje je nieuczciwie pokonywać, omijać, wymigiwać się i tak dalej. Ale trudności są szansą, tak jak konflikty są szansą. Takie trudności są szansą. Zauważmy, że trudności już nie muszą być moje, twoje. Wspólnie napotykamy na trudność. No, chcielibyśmy mieć mieszkanie, a właściwie dom powinniśmy chcieć mieć z ogródkiem, prawda, żeby dzieci mogły się bezpiecznie bawić. A tutaj nie starcza na zapłacenie kawalerki, żeby wynająć, prawda. To jest konkretna trudność. Bardzo istotnie godząca w podstawowe potrzeby małżeńskie. Tych trudności może być bardzo wiele. Niestety my sami często też generujemy trudności, do tego jeszcze wrócimy. Ale myślę w tej chwili o tych trudnościach troszeczkę zewnętrznych, tych, które napotykamy, no właśnie, napotykamy w drodze do celu. Jeżeli mówimy o trudnościach, to zawsze musimy je jakoś określić. Jest jakiś cel i na drodze do celu są przeszkody, to są trudności. Tragedią jest, jak małżonkowie nie mają wspólnego celu. jeżeli jedno ciągnie w jedną, drugie w drugą, to wówczas właściwie nie ma jak rozwiązywać trudności. Tak? Jaki jest cel w ogóle pobytu człowieka na ziemi? Zbawienie. Tak? Mamy i te świętości. Wobec, a jeżeli ktoś się decyduje na tak karkołomną drogę do zbawienia jak małżeństwo, prawda? To ja się zdecydowałem, co macie mieć lepiej ode mnie, też się decydujcie, prawda? Nie będę was odstraszał. Ale poważnie mówiąc, to ma dojść do świętości przez małżeństwo. Tak? Nie przez męczeństwo. Tak niektóre małżeństwa takie warunki stwarzają. Co prawda jest to najprostsza droga do świętości, ale nie o to chodziło pomysłodawcy małżeństwa. Mamy się troszczyć nawzajem o własny wzrost. Stąd w tym kontekście narzekanie męża po iluś latach, że żona jest taka owaka, że wredna, że wstrętna, to w zasadzie to jest oskarżenie siebie. Mówię, po coś pan się z taką jędzą ożenił? No co pan mówi, że ona była lepsza? Aha, i przy panu taka się stała. No tak, to jest niewyjęta prawda. Jeżeli żona stała się gorsza po iluś latach małżeństwa, to znaczy, że mąż zaniedbał swoje zobowiązanie, że ona ją doprowadzi do świętości. Także zapamiętajcie to sobie. Wszelkie zgłaszanie pretensji tam właściwie są samooskarżeniem. Każdy z tu obecnych facetów, który dojdzie do małżeństwa, bierze na siebie zobowiązanie za świętość żony, mało tego, za losy małżeństwa. Panie też są oczywiście za to odpowiedzialne, ale jeżeli mamy mówić o jednoosobowej odpowiedzialności, to jest mężczyzna. Pan Bóg to wyraźnie na mężczyznę złożył, wskazał to w raju, pytając: Adamie, gdzie jesteś? Nie pytał babo, co ona robiłaś, zrywając jabłko, tylko: Adamie, gdzie jesteś? Tobie powierzyłem pilnowanie, a ty nawaliłeś, prawda? Adam co prawda wtedy już pokazywał na Ewę: Panie Boże, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, tra-la-la. Do dziś to Adamowie robią masowo, ale nie jest to sytuacja, w której Adam jest szczęśliwy. Adam tak naprawdę chce brać odpowiedzialność, że z tego tytułu wynika mnóstwo trudności w małżeństwie, że kobiety zagarniają władzę i potem dziwią się, że on nie jest szczęśliwy. Ona wszystko za niego robi, a potem się dziwi, że on nie jest szczęśliwy. Tak więc, jeżeli jest wspólny cel, świętość, wszystko, co stoi na przeszkodzie do tego celu, jest trudnością małżeńską. A to może zrobimy mały teścik. Kto jest pierwszym predysponowanym do rozwiązywania trudności w małżeństwie? Kto jest lepiej przygotowany do rozwiązywania trudności?
Facet.
Oczywiście, że facet. Oczywiście, że facet. Panowie, nic ci nie wymigamy. Ale też splendor też na was trochę spadnie, więc warto się rzucić na tą działkę. Jest taka słynna modlitwa Oettingera. Znaczy, ktoś nawet gdzieś wygrzebał, że to chyba nawet było starsze, że on to tylko powtórzył, to grzebał z jakichś starożytnych zapisów. Nieważne, jakie jest źródło, w każdym razie starożytna być może modlitwa, którą alkoholicy wykorzystali jako modlitwę o pogodę ducha. Chodzą różne tłumaczenia, ale mniej więcej jest ona taka, że Boże, daj mi siłę, abym znosił rzeczy, których zmienić nie mogę, odwagę, abym zmieniał rzeczy, które zmienić mogę, i mądrość, aby odróżniać jedno od drugich. Proszę zauważyć, tu jest odwołanie do... To jest kwintesencja, podpowiedź, jak rozwiązywać trudności. To, co jest do pokonania, mam pokonać. To, co jest nie do pokonania, mam znosić, a nie rozwalać sobie łba o ścianę. I ja mam to racjonalnie rozróżnić. Rzeczywiście w racjonalnej ocenie rzeczywistości, do racjonalnej oceny rzeczywistości mężczyzna jest lepiej przygotowany. Co prawda mniej widzi, mniej szczegółów, mniej drobiazgów, ale łatwiej jest mu racjonalnie ocenić. Kobieta jest dużo bardziej, no nie to powiedzieć zaślepiona, żeby to nie brzmiało pejoratywnie, ale ograniczona swoimi emocjami. Jak czegoś bardzo chce, to może nie docenić przeszkody i rozwalić rzeczywiście głowę o ścianę. A jak czegoś się bardzo boi, to może schurzyć przed przeszkodą, która w zasadzie jest papierową ścianą namalowaną na cieniutkiej bibulce, prawda? Mężczyzna postuka, obada, sprawdzi, prawda? Nie dowierza uczuciom, w związku z tym jest roztropne zlecenie rozwiązywania trudności mężczyźnie, i to nie tylko z tego powodu, że te trudności będą, że tak powiem, bezpiecznie i przeszkody będą pokonywane, ale również z tego powodu, drogie panie, że jest to droga wzrostu mężczyzny. Mężczyzna, który bierze na siebie pokonywanie trudności, ten mężczyzna rośnie i związuje się z tą sytuacją, z tą rodziną. Proszę mi wierzyć, nie spotkałem jeszcze nigdy przez 20 kilka lat rozmów z małżeństwami, żeby odszedł z małżeństwa mężczyzna, który czuł się w małżeństwie potrzebny, czuł się kimś ważnym. Panie, ja tam po nic jestem. Przynieś pieniądze, wynieś śmieci. Pieniądze prześlę pocztą, śmieci wyniosą dzieci, bo już są duże. A ta nowa kobieta, proszę pana, to nawet ze mnie zgije. Ona sobie nie da rady. Czasem ludzie się dziwią, poszedł do głupiej, naiwnej, takiej owakiej. Im głupsza, tym lepiej. No tak, bo tym szczerzej go podziwia. Bo tym szczerzej go podziwia. A jemu tego brakuje. On w domu nic nie znaczy. Nie dopuśćcie, panie, do tego błędu, żeby wasi mężowie w domu nic nie znaczyli. Mogą popełniać błędy. Zapisać je wężykiem. Podkreślić, tak? I w najlepszym interesie żony, nawet nie do końca dojrzałego męża, leży dobra, mocna pozycja męża w rodzinie, męża, który bierze na siebie decyzje, bierze na siebie trudności, dźwiga na sobie ciężar funkcjonowania domu. Tak jak powiedziałem, jest to jednocześnie droga wzrostu mężczyzn. I teraz chciałem się podzielić pewnym doświadczeniem. Uważam, że tym doświadczeniem nie dzielić mi się nie wolno. To by było chowanie światła pod korcem. 20 parę lat rozmawiam z małżeństwami, które się źle mają. I wiem dokładnie, o co te małżeństwa się sypią, o co się rozpadają. Wiem, nasłuchałem się tysięcy relacji. Już tak. Relacje nieraz sięgające bardzo głęboko, na bardzo intymne tereny schodzące. I muszę tutaj, zwłaszcza panią, wyznać, że my mężczyźni mamy pewien kłopot. My jesteśmy słabi w obróbce dużych ilości danych. Kobieta sobie z tym radzi znakomicie. Nie potrzebuje w ogóle ich porządkować. Tam wystarczy zajrzeć do damskiej torebki i każda kobieta tam się połapie, a żaden facet nie jest w stanie w ogóle zrozumieć, jak można tak zagospodarować wnętrze torebki, prawda? W ten sposób zagospodarować. Tam wszystko jest na swoim miejscu. Tam pindzie, kiedy za odprutą poszewką po lewej stronie, wszystko ma tam swoje miejsce, prawda? Przepięknym takim przykładem na to zorganizowanie jest notes mojej żony. Może niektórzy kiedyś widzieli, byliście znajomi, to jest paru znajomych na sali. Jest taki notes spięty gumką. Ten notes ma, już się całkowicie rozsypał. On ma 30 lat i tam są adresy i telefony. Idę o zakład, że nikt nie jest w stanie znaleźć tam praktycznie niczego. Poza żoną oczywiście, która doskonale wie. Po pierwsze 1000 telefonów pamięta, a drugi 1000 ma zapisane w swoim notesie, prawda? I taki czasem robię eksperyment, na przykład, gdzie można znaleźć Jadwigę Dobrowolską. No, pod jaką literą? Idiot. Prymitywne by to było. No. Nie. Pod G. Dlaczego? Bo jest z Gdańska. Ale oczywiście byłoby prymitywne, gdyby taki był kod dostępu. Oczywiście każda osoba ma swój kod dostępu. Więc ja nawet nie biorę się za notę z mojej żony, tylko krzyczę: Jaga, telefon do. I jeżeli przypadkiem nie pamięta, co się rzadko zdarza, to otwiera swój zaczarowany noc i znajduje. A więc idąc jednak dalej za tą myślą, skoro my mężczyźni nie radzimy sobie z dużymi bazami danych, to my musimy je porządkować, szufladkować, segregować. Inaczej pogubimy się. Dlatego tak trudno dla mężczyzny jest życie z kobietą, bo jej zachowań nie da się poszufladkować. Jej zachowań nie da się zrozumieć. Naprawdę się nie da, drogie panie, nie obrażajcie się o to. Wy same nie rozumiecie często swoich zachowań. A my chcielibyśmy to wszystko sklasyfikować, prawda? No nie ma. I trzeba tutaj pewnej pokory mężczyzny wobec kobiety, że czasami po prostu ma wiedzieć, że nie ma zrozumieć jej zachowania, tylko ma ją przytulić po prostu, prawda? Nie próbując dochodzić, dlaczego ona tak czy inaczej zareagowała. Jak zacząłem porządkować te duże ilości informacji, dlaczego małżeństwa źle się mają, to nagle, to już przed laty stwierdziłem, że w zasadzie wszystkie małżeństwa sypią się o to samo. Wszystkie mają te same problemy. Może z lekkimi akcentami różnymi, ale mam dobrą sprawę, na palcach jednej ręki, ewentualnie pożyczając jeden palec z drugiej, można wymienić te problemy, to znaczy jak się klasyfikację przeprowadzi, i w zasadzie małżeństwo wchodzące do poradni mogłoby ode mnie usłyszeć: proszę Państwa, macie problem z tym, z tym, z tym, z tym i z tym. I nie pomyliłbym się. Oczywiście nigdy tego nie zrobię, mam nadzieję. Ale to jest charakterystyczne i jak zacząłem się wmyślać dalej w te wymyślone przez siebie, czyli raczej podzielone te grupy problemów, które tak wielkie trudności sprawiają małżeństwom, to tak sobie wymyśliłem i potem się okazało, że się nie pomyliłem, że to nie tylko są tereny, o które się małżeństwa rozpadają. To są po prostu tereny ważne dla każdego małżeństwa. I teraz już to, co mówię, staje się dla Was ważniejsze. Zawczasu o te tereny należy zadbać. Bo z tymi terenami nie ma żartów. Jak się ktoś będzie dziwił, to niech sobie to zapisze i podkreśli wężykiem, bo może właśnie to będzie dla niego. Zanim jednak wymienię te 5,5 czy 6, w zależności jak tam zacznę wymieniać, powodów, to muszę powiedzieć, bo nie byłoby uczciwe, gdybym nie powiedział, że jest jeden powód nadrzędny, ponad tym wszystkim. Powód w ogóle z innej kategorii. I obserwuję to z wielkim smutkiem, że ludzie odchodzą od wyższych motywacji w ogóle w życiu. Od motywacji wyższych. Kiedyś na sztandarach w Polsce napisane były słowa Bóg, honor, ojczyzna i wszyscy te słowa rozumieli. Ci młodzi ludzie często żadnego z tych słów nie rozumieją. Najlepsi synowie narodu, wybrani przez nas w kolejnych wyborach. Słowo honor w ogóle jest pojęciem pustym, jest pojęciem nieczytelnym. Nic nie znaczy. Jest wręcz pojawiają się głosy, że w polityce to trzeba kłamać, że w polityce to trzeba. Nie wiem, czy trzeba. Myślę, że nie. Myślę, że są ludzie w polityce, którzy nie kłamią, choć im się to inputuje. Tak? Był taki wielki dobroczyńca Poznania, hrabia Raczyński. On tam wodociągi fundował dla Poznania bibliotekę, zresztą jego nazwiska Raczyńskich, pomnik w Higiei, właściwie, że to jest też żona Raczyńskiego, pozowała do tego pomnika. No i między innymi odnowił Złotą Kaplicę, tam katedrę ratował jakoś. Narobił tych rzeczy dla Poznania mnóstwo. A przy remoncie Złotej Kaplicy była jakaś zorganizowana zbiórka społeczna. Między innymi na pomnik Mieszka i Chrobrego, ten po lewej stronie stoi, jak ktoś chce, niech tam zajrzy. Na postumiancie jest rylcem wyryte E. Raczyński. Taki napis tam na dole od tyłu. No i został okrzyknięty złodziejem pieniędzy społecznych, bo była zbiórka. Co prawda 99,9% zapłacił za to wszystko, ale jakaś tam zbiórka była. No, bardzo ciężko to odchorował, aż wreszcie pojechał na swoją wyspę w Zaniemyślu i załadował armatkę srebrną kulą, wziął różaniec do ręki, odpalił długi ląd i strzelił sobie w łeb. Ileś tam lat później, już za mojej pamięci, w czasach solidarnościowych, był strajk w sprawie jednego z rektorów, który tam różne rzeczy brzydkie porobił. Strajk solidarnościowy, ludzie zjeżdżali się do tej uczelni rotacyjnie z całego kraju, profesorowie bardzo zacni, szanowani. Taki symboliczny, wspierający strajk. No i na ten strajk, no było to nieprzyjemne dla władz, bo no, najmniejsze nazwiska z Polski tam się zjeżdżały do tej uczelni i tam okupacyjnie spędzały kilka dni i się wymieniali. No więc przyjechał kiedyś do tego zgromadzenia minister i zaczął przemowę kwiecistą i w pewnym momencie mówi, że przecież była komisja, która badała i nie stwierdziła żadnych zarzutów przeciwko panu tam H, powiedzmy, panu rektorowi H. na co wstaje jeden ze znanych w Polsce profesorów, członek Akademii Nauk i mówi te słowa. Pan minister kłamie. Ja byłem w tej komisji i stwierdzono takie i wyliczył długą listę zarzutów. Na co minister nawet się nie zaczerwieniwszy, powiedział, może rzeczywiście i dalej mówił płynnie i dalej został ministrem i w łeb sobie nie strzelił. I żyjemy w czasach ogólnego upadku obyczajów, a w szczególności autorytety, wartości wyższe, Bóg, honor, ojczyzna przestały się w codzienności liczyć. Owszem, ludzie jeszcze chodzą do kościoła. Natomiast, żeby wyznawania wiara była pierwszym kryterium postępowania w życiu, to jest coraz rzadsze. Jeżeli wy będziecie ponadprzeciętną, to wasze małżeństwa będą miały ponadprzeciętną szansę. Jeżeli to, co wyznajemy w wyznaniu wiary, to, o czym mówi dziesięcioro przykazań, będzie naszą wykładnią naszego życia, naszego postępowania, to co prawda w codzienności szarej i brudnej nie zawsze nam się to będzie opłacać w brzydkim tego co znaczeniu, to dla dobra małżeństwa to się będzie opłacać stokrotnie. Nie spotkajmy małżeństwa, które by się tak solidnie oparło na Bogu i się zaczęło sypać. Ja nie powiedziałem, że małżeństwa oparte na Bogu nie spotykają trudności. Spotykają. Zresztą mamy to wypisane czarno na białym, jakby ktoś poczytał troszkę Pismo Święte, to by znalazł. O domu na skalę wszyscy pamiętamy. Kto zbuduje dom na skalę, ten dom się oprze, ale gdzie indziej jest powiedziane, że skałą jest Chrystus, jednoznaczne do skarżenia, kto zbuduje dom na Chrystusie. Ten dom się, ale powiedziane jest również, uderzą w ten dom, czy uderzyły w dom wichry i nawałnice, ale dom się ostał. Jeżeli rzeczywiście zbudujemy dom na wartościach wyższych, oprzemy go o wartości te prawdziwe, to nasz dom się ostoi bez względu na to, jakie będą zawieruchy na zewnątrz. I mówię to do ludzi różnych. No ja wierzę, że jesteśmy wszyscy ludźmi wierzącymi. Ale jeżeli chcemy poważnie potraktować małżeństwo, to inwestycja w tej dziedzinie, inwestycja nawet w swoje własne osobiste nawrócenie, pogłębienie relacji z Bogiem, pogłębienie nawet praktyk jest konkretną, roztropną bardzo inwestycją na przyszłe małżeństwo. To będzie owocowało potem jeszcze jakby silniej, czy bardziej widoczne w wychowaniu dzieci. To wszystko robi się spójne i bardzo, bardzo ważne. Mogę dać wam w tej chwili receptę na udane małżeństwo. Bardzo prostą. Wystarczy, że codziennie wieczorem klękniecie wspólnie, jak będzie osobno to o tej samej porze i odmówicie głośną modlitwę, w której są słowa i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Jeżeli będzie jakiś ciężki dzień, to zanim klękniecie i powiecie i odpuść nam nasze winy, to musicie coś w środku sobie przełamać. I nawet ten prosty zwyczaj, nie chcę modlitwy sprowadzić do PZU, żebyśmy się dobrze rozumieli, ale ten prosty zwyczaj, klęknięcia codziennie obok siebie, potem nad łóżeczkiem dzieci, potem razem z dziećmi i powiedzenie i odpuść na nasze winy zmusi każde małżeństwo do tego, żeby każdy dzień zakończyć z czystym kątem. I wypełnicie wtedy prosty przepis podany przez świętego Pawła. Niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. Jeżeli nie zaśniecie ani razu zagniewani, inaczej mówiąc, jeżeli za każdym razem zaśniecie pogodzeni, to waszemu małżeństwu poważnie nic nie zagraża. To waszemu małżeństwu naprawdę poważnie nic nie zagraża. Dobra, ale nie te wartości wyższe, które powinny w naszych domach panować. Nawet takie wartości wyższe, jak honor wyrażany chociażby zwykłą prawdomównością. Jak dom, w którym się kłamie, jest domem trudnym do wychowania dzieci. I w każdym z domów, w których wyrośliśmy, mogło być inaczej. W jednym domu mama kłamała, tata kłamał, dzieci kłamały. I taka była konwencja. A w innym domu kłamią tylko tchórze. Różne rzeczy można robić, ale kłamać nie. To jest dla tchórzy. To nie w naszym domu. Jeżeli jeden drugiemu powie kłamiesz, to jest tragedia, bo zupełnie mówią innymi językami. No. Ale nawet zwykłe wprowadzenie prawdy, odpowiedzialności za słowo, jak wiele może, jak wiele owoców dobrych może wydać. Dobrze, ale zostawmy jednak ten teren i przejdźmy do obiecanej wyliczanki tych pięciu, już powiedziałem pięciu, nie będzie pięciu przyczyn, dla których, czy z powodu których małżeństwa się sypią, albo inaczej, pięciu terenów, które są najważniejsze, jak się wydaje, w budowie trwałej, dobrej więzi małżeństwa. Pierwsze to jest, może tylko wymienię, a potem troszeczkę rozwinę. Pierwsze to jest niezdolność do miłości. Tak rozbudowany egoizm, że człowiek nie jest zdolny do wejścia w relację miłości. W związku z tym nie wchodzi w tą relację, jest zawiedziony, bo nie przeżywa miłości, o której marzył, nie wiedząc, że przyczyna jest w nim samym. Drugi powód, dla którego ludzie przeżywają trudności, to jest inność kobiety i mężczyzny. Żyjemy w kulturze, która nam wmawia, że jesteśmy tacy sami, że możemy się we wszystkim wymieniać. Jest to po prostu prawda. Jesteśmy nie dość, że inni, to jesteśmy inni celowo, jesteśmy inni, ponieważ do innych zadań zostaliśmy stworzeni. Powiedziano do takich zadań, wystarczy Księgę Rodzaju otworzyć. Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. To, że w rozmnażaniu się mamy inne zadanie, to jest jasne. Kobieta cały ciężar ponosi, mężczyzna tutaj ma wkład stosunkowo niewielki, co się powiedział, ale to nie znaczy, że niewielkie są zadania. To nie znaczy, że niewielkie są zadania, prawda? Ale ciężar biologiczny ponosi kobieta. Jest zupełnie inaczej, jesteśmy przygotowani również cieleśnie, ale i psychicznie do ról w przekazaniu życia. W czynieniu sobie ziemi poddanej też jesteśmy inaczej wyposażeni. Co innego znaczy zdanie czyńcie sobie ziemię poddaną wypowiedziane do kobiety, a zupełnie co innego znaczy zdanie czyńcie sobie ziemię poddaną wypowiedziane do mężczyzny. I trzeba to rozpoznać i trzeba wejść w swoją rolę, bo tylko wtedy będziemy szczęśliwi. Będziemy tym, kim być powinniśmy. Ptaszek w klatce nie może być szczęśliwy. Gorzej, obiektywnie rzecz biorąc, nie może być szczęśliwy, nawet jak mu po ptasiemu się wydaje, że jest. Bo klateczka złota, huśtaweczka z wylancikami, bo i takie rzeczy się zdarzają, prawda? Nasionka importowane, wszystko jest jak trzeba. Tylko, że ten ptaszek nie wie, bo zrodzą w klatce, że jest przeznaczony do czegoś innego. I można powiedzieć, że on obiektywnie rzecz biorąc nie może być szczęśliwy. Bardzo wielu ludzi myśli i głośno mówi, że są szczęśliwi, podczas gdy obiektywnie wiadomo, że szczęśliwi nie są, bo nie są tym, kim być powinni. Kobieta, która uciekła od matkowania, nie mówię od rodzenia dzieci, bo może być wiele karier, w którym kobieta matkuje. Kobieta, która uciekła od matkowania, obiektywnie rzecz biorąc nie może być szczęśliwa. Jest ptaszkiem w jakiejś tam klatce. Może wygrać ze wszystkimi mężczyznami wyścig w przemyśle zbrojeniowym. Może zarobić straszne pieniądze. Ale nijak to się ma do matkowania. Ona się nie spełnia w swoim życiu. Podobnie mężczyzna uciekający od ojcostwa, które w dużej mierze wyraża się odpowiedzialnością za innych, słabszych, podległych, tak czy inaczej. Mężczyzna, który w tą rolę nie wejdzie, nie będzie spełniony. Może wszystkich wykorzystać, może wszystkich wykiwać, może na wszystkich zrobić interes, ale jako człowiek nie będzie spełniony. Choć będzie głośno mówił, że jest szczęśliwy, bo osiągnął takie czy inne sukcesy. Mamy przeznaczone pewną misję do spełnienia, każdy z nas w świecie. I nie mamy kreować swojej kariery, w jakimś sensie tak, ale kreować pomysłu na życie, raczej powinniśmy odkrywać najlepszy nam przeznaczony, odkrywać powołanie nasze. Pomocą jest to, że na pewno powołanie kobiece jest w okolicach matkowania, a szeroko rozumianego, a powołanie mężczyzny w okolicach ojcowania. I tam dalej należy szukać swoich szczegółowych zadań, swoich szczególnych talentów, swoich jakichś specjalnych możliwości, każdy ma inne. A więc różnica różnica między mężczyzną i kobietą jest źródłem wielu, wielu trudności. Co więcej, mogę powiedzieć, że gdybym miał streścić jednym zdaniem, wszystkie zarzuty, jakie słyszałem z ust kobiet przeciwko mężczyznom, mężom, to bym je streścił jednym zdaniem. Proszę pana, mój mąż jest chłopem. Oczywiście nie tak jest ten zarzut formułowany. Proszę pana, on myśli źle, nie tak jak ja. Proszę pana, on czuje źle, nie tak jak ja. On zachowuje się źle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. On się nie domyśla, a ja się domyślam. Można by... W zasadzie ma pretensję o to, że on nie jest kobietą. Żeby było tym razem symetrycznie, to panowie mają pretensję do pań o to, że są babami, prawda? Że nie jest taka jak on. No, formułują to zupełnie inaczej, ale w gruncie rzeczy pretensja tego dotyczy. Drugi A, żeby było 5, nie 6, to drugi A punkt. Szczególna inność kobiety i mężczyzny, albo inaczej, szczególnie ujawniająca się inność kobiety i mężczyzny leży w terenie płciowości. I na ten temat, choćbyśmy cały cykl poświęcili spotkań temu tematowi, to byśmy nie powiedzieli wszystkich ważnych rzeczy. Nawet nie dlatego, że teren jest zaniedbany. Teren płciowości jest precyzyjnie zadbany, ale zadbany przez tych, którzy brutalnie mówiąc zarabiają na bałaganie. Więc w zasadzie cała wiedza, która jest oczywiście, która jest oczywistością, każdy kto mówi i myśli inaczej jest oszołomem, cała wiedza w dziedzinie, o dziedzinie płciowości człowieka, która wisi w powietrzu w naszej kulturze, jest wiedzą zafałszowaną, co więcej, jest wiedzą zafałszowaną tendencyjnie w pewną stronę. W jaką stronę? Ano w taką, żeby dało się zrobić interes. Czy da się zrobić interes finansowy na tym, że oto jeden mężczyzna wiąże się z jedną kobietą na całe życie i co gorsza jeszcze dzieci kochają? Przecież to jest do niczego. Ale natomiast jak każdy z każdym będzie się bawił seksualnie, no to jest dopiero biznes. Bo to wymaga pewnego oprzyrządowania, zabezpieczenia takiego czy innego, prawda? I na tym wsparcia, pobudzenia, cała masa przemysłów, które służą nieładowi seksualnemu. I cała masa takich wyższących powietrzu, tak zwanych mitów, o tym jeszcze sobie kiedyś powiemy, mitów, które wydają się no już tak prawdziwe, że już nie może być inaczej, którymi się kierujemy w życiu, bo to nie jest tak, że są mity, ale my jesteśmy mądrzejsi, my się nimi nie kierujemy, kierują się najprzyzwoitsze małżeństwa w życiu mitami zasłyszanymi. No chociażby, bo tak, to tak wygląda troszkę wiszące, chociażby ten mit, że mężczyzna ma być ekspertem, a kobieta ma siedzieć cicho, że kobiecie nie wolno o tych sprawach nic mówić. Przychodzi do poradni kobieta, jakby chciał wam drugi raz kiedyś to opowiedzieć, to krzyczcie. Przychodzi do poradni kobieta, obolała potwornie. Już całe małżeństwo, 30 ponad lat po ślubie, małżeństwo się sypie we wszystkich wymiarach, no ale sfera seksualna jest absolutnie dramatem. Ona wręcz brzydzi się męża. Krótko mówiąc, mąż się po prostu nie myje. Ona się brzydzi go. Mało tego, efektem, że tak powiem, namacalnym jest to, że ona ma stałe stany zapalne pochwy, nie do uleczenia, ponieważ on za każdym razem przywleka nową infekcję. Dojrzała kobieta 30 lat po ślubie, proszę pani. Wiadomo, że to jest sprawa delikatna, że trzeba uważać, żeby męża nie urazić, ale pani musi jakoś delikatnie go zachęcić do tego, żeby dodatkowo, specjalnie ze względu na panią się po prostu umył. Odskakuje jako parzona. Nie. Ja mu tego nigdy w życiu nie powiem. On by tego nie przeżył. Nie wiem, czy tego mycia, czy tego, sudania, prawda? Ale... Co jej kazało siedzieć cicho przez 30 lat? Ano mit, który głosi, że przyzwoita kobieta na te tematy się nie wypowiada. A ilu mężczyzn koszmarnie postępuje ze swoimi żonami, nie ze złej woli, ze zwykłej niewiedzy, bo jemu kazali być ekspertem. I koncentruje się wyłącznie na jej doznaniach, bo tak głosi kolejny mit, że w tym wszystkim chodzili tylko o doznania. W spotkaniu dwojga ludzi cała koncentracja ma być na doznaniach. dla mężczyzny, drogi panie, mężczyźnie łatwo w to uwierzyć. Bo my tak trochę reagujemy. Kobieta ma znacznie szersze widzenie tego spotkania. I kto ma poszerzyć widzenie? Ten, który widzi wąsko, czy ta, który widzi szeroko? No ale ten, który widzi wąsko, jest ekspertem, a ta, która widzi szeroko, ma siedzieć cicho. Dramaty dzieją się w najprzyzwoitszych małżeństwach, dlatego że wiedza jest tak skonstruowana, żeby nie służyła jedności i trwałości małżeństwa. Bo to właśnie psuje interes. Nie przez przypadek Kościół jest tak wściekle atakowany, zwłaszcza w tym wymiarze, gdzie głosi etykę seksualną. I papież osobiście był atakowany, nasz papież, jak to my zwykliśmy mówić, no bo po prostu naruszał światowe interesy. Tak jak powiedziałem, do tego tematu kiedyś wrócimy, ale spróbujcie uwierzyć, że inność w tym zakresie, w działaniach płciowych, działaniach seksualnych jest szczególna i trzeba ogromnej mądrości, żeby pokonać to wszystko, co nam świat podpowiada. Żeby odrzucić wszystkie śmieci w tej dziedzinie, które świat podpowiada. Nie jest to łatwe. Ale metody są, na szczęście. Trzeci powód, dla którego ten ważny powód trudności, albo trzeci ważny teren dla budowania więzi małżeńskiej, to jest teren dowartościowania w codzienności. Kobiety masowo nie czują się dowartościowane za to, co robią dla domu. Mężczyźni nie noszą swoich żon, przed ślubem jeszcze trochę tak, ale po ślubie rzadziej, nie noszą swoich żon na rękach. Drodzy panowie, trenujcie, nosić na rękach, dosłownie ich przenosi. I starać się, wkładać wielki trud nawet w dostrzeżenie tego, co żona dla domu robi. A z drugiej strony, drogie panie, z naszej pozycji naprawdę tego nie widać. Jak facet wraca do domu, w którym żona zdążyła zrobić 99 ze 100 rzeczy do zrobienia, to którą widzi? To mnie zrobioną, prawda? I z jego punktu widzenia, no przecież, no jest baba cały dzień w domu. Ile by zabrało czasu starcie kurzu z tego tam, z tych organów, czy z tego pianina, czy z czegoś, prawda? No 2 minuty. To ona nawet 2 minuty nie może poświęcić, prawda? I zaczyna się eskalacja. Co ty właśnie w tym domu robisz? Wypoczywasz, a ja tu ciężko pracuję, haruję na rodzinę, a tobie się nawet nie chce głupiego kurzu zetrzeć. Drodzy panowie, już pomijając to, że on robi tyle rzeczy, że się w głowie nie mieści, to zwrócenie uwagi na temat kurzu, jeżeli ma być skuteczne, to musi być w odpowiednim stylu. W relacji z kobietą czasem ważniejsze są noty za styl niż wynik. Prawda? Gdybyś napisał na tym pianinie zakurzonym, narysował serduszko i napisał kocham cię, to może by nie ścierała kurzu, żeby ten obraz zachować, ale przyjęłaby pewnie lepiej niż brzaski, że co ty w ogóle w tym domu robisz, ja sobie nie życzę i tak dalej, i tak dalej. I drugie panie, jak wy jesteście za mało noszone na rękach, za mało podziwiane za swoje piękno i dobro, jakie wkładacie w dom, to jesteście bardzo niezadowolone i nam to objawiacie różnymi dąsami. Może i dobrze, natomiast nie mówicie nam dlaczego, bo każecie nam się domyślać, a to już jest nieuczciwe, bo my się nie domyślimy, prawda? Jeżeli ktokolwiek z obecnych młodych kobiet liczy na to, że mąż ją będzie tak kochał, że się będzie domyślał, to ja sobie wymarzę to od razu z konceptu życzeń, bo nie będzie. Bo nie będzie. Nie będzie się domyślał na tak jak po kobiecemu. Na miarę możliwości kobiety, dlatego że kobiece możliwości są zupełnie inne niż męskie. Tak zwany poziom empatii, wczuwania się w spraw drugiego człowieka, wrodzony kobiety mają za darmo, dużo wyższy niż mężczyźni. To jest związane z przeznaczeniem kobiet do kontaktu z ludźmi bezbronnymi, niegadającymi, własnymi rodzonymi dziećmi, między innymi, prawda? Tak więc mężczyzna nie będzie się domyślał. Na pociechę powiem paniom, że my jesteśmy z kolei wyuczalni. Więc jak nam się odpowiednio powtarza, to my się nauczymy i to będzie wyglądało wtedy prawie tak, jakbyśmy się domyślali. I obyście umiały się tym zadowolić, a nie były markotne z tego powodu, że nie jesteśmy kobietami i po kobiecemu się nie domyślamy. Ale tak jak kobieta jest niezadowolona, gdy jest niedoceniona za to, co robi dla domu, dokładnie analogicznie niezadowolony jest mężczyzna. Ja podejrzewam, myślę, że się nie mylę, że żony w Polsce częściej słyszą, że ładnie wyglądają, że coś ładnego zrobiły, jakiś podziw dla jej dobroci, niż mężowie pochwał na temat jego genialności, na temat jego mądrości. Nie chcę panią wszystkim zaraz głęboko w oczy patrzeć i pytać, kiedy ostatnio słyszałaś, że ładnie wyglądasz, pewnie by się znalazło, a kiedy ostatnio spojrzałaś w oczy narzeczonemu i z prawdziwym podziwem powiedziałaś, jaki ty jesteś mądry. Tak? Jak ja ciebie podziwiam. No. Drogie panie, tak jak wy do pełni rozkwitu potrzebujecie uznania dla swojej piękności, tak my, żeby pokazać na co nas stać, potrzebujemy uznania dla naszej mądrości. I nie żałujcie nam tego, korona z głowy nie spada, a korzyści są wielkie. Mężczyzna, który jest podziwiany przez kobietę, jest w stanie bardzo dużo z siebie dać, żeby pokazać, na co naprawdę go stać. Tak? Mężczyzna długo pozostaje pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. Często to zdanie powtarzam, bo mi się bardzo podoba. Tak więc doceniajmy siebie nawzajem, bo jeżeli tego nie będziemy robić, znaczy nie dlatego, żeby czymś grozić czy straszyć, bo to jest potrzeba, zwykła, godziwa potrzeba każdego z nas, bycia docenionym. I my wchodzimy w małżeństwo nie dlatego, żeby spełniać swoje potrzeby, żebyśmy spełniali potrzeby swoje nawzajem. Mąż ma spełniać godziwe potrzeby żony, żona ma spełniać godziwe potrzeby męża. Ja nie wchodzę w małżeństwo, żeby się urządzić. Dzisiejsze czytanie: kto chce być pierwszy, niech służy. Przyszedłem na świat, żeby służyć, a nie żeby mi służono. I znaleźć w tym radość. I teren małżeństwa jest takim terenem, w którym w sumie dość łatwo można znaleźć radość ze służenia. Bo to służenie znajduje dość natychmiastową, jakby daje natychmiastową nagrodę w postaci służenia wzajemnego. Ale póki kalkulujemy, co ja z tego będę miał, póki też radość nie jest pełna. Dopiero jak się zapamiętam w służeniu i tą postawą niejako wymuszę na drugim też podobną, to dopiero zaczyna inaczej smakować. To dopiero się robi inna jakość. Tak więc spełniajmy swoje godziwe potrzeby, że potrzebą kobiety jest docenienie jej piękna i dobra, kategorii estetycznych i moralnych, które tworzy. To my mężczyźni mamy się wysilać, żeby tę potrzebę spełnić. A nie mówić, ja nie mam takiej potrzeby, żeby ci mówić. No nie mam potrzeby, żeby kobiecie mówić codziennie, że ją kocha. Ale wystarczy, że ona ma taką potrzebę, to masz to mówić i koniec. 5 razy dziennie. No. Bo ona, zauważmy, zupełnie co innego, w innym celu mężczyzna wypowiada to słowo, a zupełnie inaczej kobieta to słowo słyszy. Mężczyzna wypowiada to słowo, żeby kobietę poinformować, że on ją kocha. No skoro on już jej to powiedział, no to przecież ona to wie, prawda? Jak przyjdzie mu odwołać, no to odwoła. Ale po co ma co chwilę powtarzać to samo? W nim nie znajdzie się motyw na powtarzanie. Natomiast w niej tak, bo ona, słysząc, że jest kochana, czuje się dobrze, czuje się dowartościowana, czuje się piękna i dobra. Jeżeli traktujesz tą kobietę jako piękną i dobrą, to powtarzaj jej co chwilę, że ją kochasz. I nie jest to fałsz, nie jest to zmuszanie się do czegoś. Robię to, bo ona tego potrzebuje, a że ja się o nią troszczę, to spełnia jej potrzeby. Stać nie na to. Prawda? Akurat to niewiele kosztuje. Niektórzy mężczyźni z uporem nie odstąpią od swoich zasad, bo on myśli, że w tym momencie staje się pantoflarzem. Nie. Nie. Mądrość nakazuje, tak jak powiedziałem, spełniać potrzeby, nawzajem swoje potrzeby. Dobrze, a więc mamy już 3, tak, wymienione. Czwarty powód jest powodem, którego wśród młodych ludzi boję się prawie, że wypowiadać. Czwarty powód trudności w małżeństwie, jednocześnie czwarty teren, od który bezwzględnie należy zadbać, to są teściowie. Tysiące kawałów o teściowych, prawda? Co byś zrobił, gdyby tygrys napadł twoją teściową? Nic! Niech sam się broni. Skąd się to bierze? Skąd się to bierze? Ano nie bez powodu. Nie bez powodu. Będzie może jeszcze czas, żeby na ten temat parę więcej słów powiedzieć, ale spróbujcie tak na razie na wyrost troszeczkę uwierzyć, że nieuregulowana sytuacja emocji na linii my teściowie uniemożliwia prawdziwe pogłębienie więzi małżeńskiej. Ja może nie nazwałem tego po imieniu, że celem nadrzędnym małżeństwa, powiedzieliśmy, że jest świętość, ale świętość poprzez budowę komunii małżeńskiej. I nie da się zbudować prawdziwej więzi między mężem i żoną, jeżeli w jednym z nich albo w obojgu jest, nazwijmy to, jakaś niechęć, nienawiść do rodziców jednej czy drugiej strony. Pewno w najlepszej sytuacji są ci, którzy mogą swoich teściów polubić. Ale jeżeli są tacy, a są tutaj ludzie, tacy, którzy nie mogą zaakceptować poglądów politycznych teściów, na przykład. Wcale nie powiedziałem, że należy je zaakceptować, nieakceptowalne poglądy. Nie mogą zaakceptować stylu życia. Nie do nas należy zmienianie tego stylu. Nie mogą zaakceptować zachowań teściów wobec nich. Nie należy akceptować zachowań nieakceptowalnych. Nie mogą ich polubić. No to nie lubić. Ale pokochać trzeba. Jeżeli nie chcecie stawiać bariery między mężem i żoną, to musicie pokochać w chrześcijańskim głębokim tego słowa znaczeniu. Zatroszczyć się o ich dobro, bo miłość jest troską o dobro drugiego, mówiliśmy sobie to tydzień temu. Czyli macie się uczciwie troszczyć o dobro teściów. Jak wymagają pomocy medycznej, to tą pomoc zapewnić. Jak wymagają wsparcia takiego czy innego, troszczyć się o to. Nawet niekoniecznie musicie ich bardzo często odwiedzać. Ale macie w sobie, i to zawsze jest możliwe, choć czasem trudne, w sobie wzbudzić wewnętrzną życzliwość do rodziców żony, do rodziców męża. Nawet do tych, nazwijmy to, tak w skrócie, w cudzysłowie, do tych złych rodziców. Tak. Nawet najgorsi rodzice mają podlegać czci. Jest przykazanie czci ojca swego i matkę swoją. Jeżeli małżeństwo jest drogą do świętości wspólną, to nie analizując, pewnie teologowie by się trochę posprzeczali, czy przykazanie czci ojca swego i matkę swoją dotyczy również teściu. Być może bezpośrednio nie, ale pośrednio tak. Bo skoro jestem odpowiedzialny za zbawienie mojej żony, a jej przykazanie czci ojca swego i matkę swoją nie przestaje na pewno obowiązywać wtedy, kiedy wychodzi za mąż, to ja mam jej pomagać czcić ojca i matkę. Ja, wieszając przy syna jej ojca i matkę i mając pretensje i tak dalej, nie pomagam jej w czczeniu. W związku z tym przeszkadzam jej w drodze do zbawienia. Tak czy inaczej nie ominiemy tego problemu. Nawet nieżyjący teściowie, naprawdę nawet nieżyjący teściowie mogą całkowicie skutecznie rozwalić małżeństwo. Nie na zasadzie takiej, że przylatują, prawda, jako duchy i straszą. Nie. Ale oni są w nas, w naszych rozmowach, w naszych relacjach. I powiedzmy, mąż, już tam teściowie dawno nie żyją, a mąż kiedyś się wścieknie i powie, że no tak, jesteś flejtuch, ale w zasadzie nie mam do ciebie pretensji, bo masz to po matce, twoja matka była taka sama. Nie da się tego przyjąć. Proszę zauważyć, niezależnie od tego, czy matka była skrajnie porządnicka, czy matka rzeczywiście była flejtuchem, takiego zdania o swojej matce nie da się po prostu przyjąć. A takie zdania będą padać, jeżeli my w sobie nie zbudujemy wewnętrznej życzliwości. Na czym tą życzliwość budować, jak są nieznośni? Ano choćby na tym, że oni przekazali życie. Mogli nie pozwolić się urodzić. Żyjemy w takich czasach. Jak wy się rodziliście, no to może już większość się rodziła, ale był w Polsce czas, że więcej dzieci się nie rodziło niż rodziło. Naprawdę był taki czas w Polsce. I tylko dlatego, że rodzice pozwolili się urodzić, już im się należy za to dozgonna wdzięczność. A myślę, że zdecydowanej większości z was, teściowie, więcej niż pozwolili się urodzić. Nawet jak mają jakieś bardzo poważne winy. I teraz uwaga. Jeżeli w domu żony był jakiś nieład w rodzinie, był jakiś ból, nauk, nie wiem, jakieś rany, to mąż, który bierze żonę z takiego domu, na siebie zaciąga odpowiedzialność za minimalizację skutków. Oby nigdy w życiu nie powiedział żonie, no tak, w twojej chacie tak było i ty tak samo teraz. On na siebie bierze i ją ma ochraniać przed skutkami tego domu, w którym ona wyrosła. Jeżeli w domu męża był jakiś nieład, nie wiem, ojciec pił, to żona bierze na siebie ochronę męża przed powtórzeniem tragedii z jego domu rodzinnego. W domu, w którym ojciec pije, wytwarzają się pewne specyficzne reakcje dzieci na sytuację zagrożenia. To przeniesie się w małżeństwo. My mamy ochraniać osobę, która w takich warunkach wyrosła. Każdy z nas w domach rodzinnych mógł odebrać całą masę najróżniejszych zranień. I to jest wyzwanie. I dlatego trzeba poznać domy. Nie dlatego, żeby mieć o co pretensje, tylko dlatego, żeby ochraniać swojego małżonka przed powieleniem błędów wyniesionych z domu rodzinnego. Przy czym absolutnie, jeżeli my tylko nie będziemy chcieli popełnić błędów, które popełniali nasi rodzice, to jest pewne, że je popełnimy. I jeżeli tylko będziemy... Córki alkoholików jednego tylko się boją, żeby nie wyjść za alkoholika. A jakie są statystyki? Brutalne. Wychodzą w masie za alkoholików. Czy znaczy, są na to skazane? Rozmawiam kiedyś z dziewczyną, krótko przed ślubem, wychodzi za mąż za chłopaka, którego ojciec jest chory na tą przykrą chorobę. Chłopak nie pije. Tam gdzieś raz, po raz jakieś piwko, coś, ale nie ma żadnych kłopotów z alkoholem. Ale ona się boi, że za rok, dwa, pięć, dziesięć w nim może się coś takiego obudzić, czy ten typ odreagowania jakiejś sytuacji. Co ona może zrobić? Mówię, można się zabezpieczyć. Jeżeli cokolwiek planujemy, żeby coś zrobić, to wymyślmy sekwencję czynów, które dadzą się sprawdzić, że je wypełniliśmy. Bo takie dobre chęci, tak w ogóle będziemy się starali, to już najgorsze, co można zrobić. Jak chcemy cokolwiek zmienić w naszych zachowaniach, w naszych relacjach, w czymś, to wymyślmy sekwencję czynów, które nas zabezpieczą przed popełnieniem. Jeżeli ktoś na przykład jest skrajnie skąpy i cierpi nad tym, to niech na przykład przeznaczy 10% każdej pensji na cele charytatywne. A będzie bolało, a będzie piszczał, a będzie się wił. Po paru miesiącach będzie wyroczony ze skąpstwa. Sekwencja czynów, które są przeciwne temu, które czynami zmieniamy osobę. To jest przesłanie główne książki Karola Wojtyły, Osoba i czyn. Osoba staje się taka, jakie są jej czyny. Czyny w pewnym sensie kreują osobę, konstytuują osobę. W związku z tym wystarczy, żeby zmienić osobę, wystarczy wymyśleć jakieś czyny, które ją zmienią. Przychodzi małżeństwo, dość często takie sytuacje się zdarzają, że żona strasznie cierpi z tego powodu, że mąż w żaden sposób nie okazuje jej czułości. Rozmawiamy o domu rodzinnym ojca, tego męża. Okazuje się, że ojciec matce na oczach dzieci nigdy nie powiedział dobrego słowa, nigdy jej nie przytulił, nigdy nie pocałował. No to skąd on ma to z siebie mieć? No to mówię, proszę pana, zakładamy kajecik i przy każdej dacie pan robi 3 kratki i będzie takimi fajeczkami odhaczał przytulenie żony. 5 kratek, pocałowanie żony. 2 kratki do odhaczenia, powiedzenie żonie czegoś miłego. Jak tak prowokacyjnie to mówię, to zwykle dziewczyna nie wyczuje: panie, ja tak to nie chcę. Ona by tak chciała, żeby on sam z siebie, ale on tego w sobie nie ma. On się tego musi nauczyć. I po paru miesiącach będzie zupełnie czułym mężem. Ale on musi jak dziecko w szkole odrobić szlaczki. No nie ma innej rady. Nie ma innej rady na zmianę osoby, jak przełożenie tego na jakieś czyny, które tą osobę zmienią. Prawda? I nie pogardzajmy takimi prymitywnymi metodami. Bo innych skutecznych po prostu nie, świat nie zna. Oczywiście zdarzają się cuda raz po raz, ale raczej liczmy na cuda poparte pracą. Prawda? Raczej liczmy na cuda. Tak więc poznanie domu jest rodzinnego obojga. Uczciwe poznanie. Również tymi złymi stronami jest bardzo ważne, ale nie dlatego, żeby się nad sobą nawzajem znęcać. Jeszcze taka może mała podpowiedź, bo nie wiem, czy starczy nam czasu, żeby kiedyś tak spokojnie o teściach porozmawiać, a więc taka mała podpowiedź, jak postępować wobec teściów. Tu jest bardzo prosta recepta. Nawet demonstrować swoją jedność. Demonstrować jesteśmy razem. Żona zrobiła jakieś totalne głupstwo. Rzeczywiście zrobiła teściowej no coś takiego, że strach się bać. I teraz na to wchodzi synek swojej mamusi, która jest wściekła na jego żonę. Co robi synek? Mądry? Staje przy żonie, obejmuje ją, nie kłamie, obejmuje ją ramieniem i mówi, wiesz mamusiu, może głupio wyszło, ale ona źle nie chciała. Staje po stronie żony. My mężczyźni tak byśmy chcieli być sprawiedliwie. Jak żona ma rację, to po stronie żony. Jak mama ma rację, to po stronie mamy. Nie jest to mądre. Mama potrzebuje nawet przykrości. Z miłości do matki. Należy jej wyrządzić przykrość, żeby zaakceptowała fakt, że najważniejszą kobietą życia stała się żona. Bo ma stać się żona. Może być taką pomocą. Mówienie mamie, mamo, ale ty wiesz, bo ty do tego mnie wychowałaś, że od dnia ślubu najważniejszą kobietą mojego życia będzie moja żona, nie ty. Ty o tym wiesz, ty tego chcesz. Jedna łezka się mogła zakręcić. Łezka, która niestety jest dowodem jakiejś tam niedojrzałości emocjonalnej mamusi, które mimo, że teoretycznie wiedzą, że wychowują dzieci do wyjścia z domu, to często tak trochę wychowują dzieci dla siebie. I stąd się biorą trudności wychodzenia z domu. Tam, gdzie jest dobra więź mama-tata, jest ten tata, tam wychodzenie z domu przeważnie jest w miarę gładkie. Jak zabraknie ojca, zwłaszcza gdy odszedł do innej kobiety i mama próbowała być ojcem i matką, tam często jest tragedia wręcz odchodzenia dziecka z domu. Mama czuje się niepotrzebna, mama czuje się odrzucona, mama walczy jak lwica z tą nową babą, która jej zabiera synka, prawda? I trzeba mamie pomóc stanąć w innej pozycji. Mamo, ona nie zabiera synka, ja ci daję nową córkę. Ale tu my, podkreślanie naszej jedności, bardzo pomaga rodzicom, zwłaszcza tak jak powiedziałem, mamą, które mają kłopoty z uczuciami, zaakceptować ostatecznie do głębi odejście syna, odejście córki i zaakceptować małżeństwo. Bo lepiej jest tak jak na początku często mama niejako walczy z synową jako kobietą, obcą babą, która jej zabiera dziecko i wyszukuje w niej wad, zawsze z jakimś powodzeniem, w każdym się da znaleźć jakieś wady. Tak jak syn wyraźnie opowie się po stronie żony, to mama zaczyna wyszukiwać zalet, żeby móc ją zaakceptować, żeby nie stracić synka. Prawda? Bo już są tak razem. Warto z taką dużą mądrością i spokojem. Miłość to nie zawsze jest pozbawienie przykrości. Co prawda święty Paweł mówi w pewnym momencie, mężowie, nie bądźcie dla żon przykrymi. Jest to ogromnie ważna zasada. Ja to, nie wiem, 20 lat po ślubie do mnie to dotarło. Mnie rąbnęło jak obuchem w łeb. Bo nie wystarczy mieć rację, nawet świętą rację. Jak podamy tą rację w złym opakowaniu, to my w zasadzie ją zaprzepaściliśmy. Ona nie może jej przyjąć. Nie bądźcie dla żon przykrymi. Chociaż mogą się zdarzyć sytuacje w życiu, że trzeba być przykrym. Przykrym jest status dla dziecka, który daje mu soczystego klapsa, jak dziecko nie słuchając wybiega na jezdnię między pędzące samochody. Nie dlatego, żeby się na dziecku zemścić, tylko dlatego, żeby uchronić dziecko przed większym, przed tragedią, prawda? I ten klaps wtedy nie ma być pieszczotą, tylko ma boleć. Żeby dziecko, zanim ponownie wybiegnie na jezdnię, zastanowiło się, czy warto. Prawda?
żeby ten klaps był pamiętny. Podobnie jak dziecko wkłada palce do kontaktu. Ma dostać klapsa takiego, żeby przez najbliższe 3 lata nie wkładało palców do kontaktu, prawda? A bezstresowi rodzice będą, ten taki konik w kontakcie mieszka, nie dotykaj, bo cię kopnie. No przecież sprawdzi, jak ten konik wygląda, prawda? Dobrze, ale mamy jeszcze jeden punkcik. Może jeszcze jedno słowo. Tak więc naprawdę ze wszech miar warto w sobie wzbudzić wewnętrzną życzliwość do teściu. Takich, jakimi są. Bez nawracania ich, bez odmiany ich stylu życia. Jak możemy pomóc, pomóżmy. Natomiast nie czujmy się odpowiedzialni za to, jak żyją nasi rodzice. Wzbudźmy wewnętrzną życzliwość i wówczas zniknie bariera w budowaniu komunii mąż-żona. My, nie wiedząc o tym, wnosimy w małżeństwo dom rodzinny. I jest on pewną świętością. Nawet jak był to dom połamany. I nie wolno go tykać. I wreszcie ostatni piąty punkt. Źródło trudności w małżeństwie. Jednocześnie przecudowne narzędzie budowania komunii małżeńskiej. Myślę o...
Proszę bardzo. Ford granatowy RP, coś takiego.
Tak.
Pozwolę.
Ja poproszę drugiego.
I tym piątym terenem jest komunikowanie się. Z jednej strony ludzie dobijają się, nie umiejąc się komunikować. Siadają do stołu, zapalają świeczkę, bo przeczytali w książce, włączają telewizor, dzwonek do drzwi, telefon, otwierają buzię i ranią się do żywego. Nie umiemy rozmawiać. Nie umiemy rozmawiać, nie umiemy się odzywać, nie umiemy formułować zdań nawet gramatycznie tak, żeby nie bolały. I bywa tak, że i pamiętam dokładnie taką rozmowę, że rozmawiałem z żoną kilka razy. No ona troszkę zaczęła zmieniać postępowanie. Zaciekawiony tą zmianą, mąż przyszedł też, bo męża przeważnie trudniej do poradni zaciągnąć. Mąż też przyszedł na rozmowę. Rozmawialiśmy z mężem. Wreszcie nadszedł czas, że rozmawialiśmy już razem. Pamiętam, że zaprosiliśmy ich na wszelki wypadek do domu, żeby to nie było jakieś sztuczne mury, jakieś tam poradni. Taki jak najcieplejsza atmosfera. Siedzieli pod ścianą, oparci tak, że tam bezpieczne miejsce, żadnego okna za plecami, nikt tam z boku nie wyskoczy, prawda? W kącie wciśnięcie ścianą. Trochę tyłem do siebie, no ale siedzieli po raz pierwszy od długiego czasu przy stole razem. I w ostatniej chwili ja im jeszcze mówię, czego im nie wolno zrobić. Jakie są podstawowe błędy w komunikacji. Wycofuję się, żeby oni się mogli do siebie odezwać wobec osoby trzeciej. Po raz pierwszy sposób od lat może w sposób nieraniący. I w pierwszym zdaniu lecą wszystkie szkolne błędy. To nie zła wola. Oni po prostu inaczej nie umieją. Oni inaczej nie umieją. Można, a myślę nawet trzeba, nauczyć się poprawnej komunikacji. Dzisiaj mamy całą masę ofert. Tylko zauważmy, że te oferty, jak zmanipulować, na to są kursy komunikacji. Gdzie rzeczywiście spora porcja wiedzy o komunikacji jest podawana na tych kursach. Ale cel jest fałszywy. Jak zmanipulować klienta, żeby kupił buble, prawda? Jak wynegocjować kontrakt dla mnie korzystny, a w gruncie rzeczy oszukańczy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Komunikacja, jak sama nazwa wskazuje, ma służyć pogłębieniu komunii, więzi między osobami. I tylko w tym celu powinniśmy rozmawiać. Jeżeli rozmowa przybiera charakter pokonywania przeciwnika, wygrywania swoich racji, udowadniania komuś winy, to należałoby ją zawiesić, bo ona nie służy pogłębieniu komunii. Namawiam, żeby wprowadzić w parze intymny, tajny, jedynie wam dostępny sygnał. Jeżeli jedna ze stron spostrzega, że rozmowa zmierza właśnie w kierunku wygrywania, pokonywania, dołowania, wprowadza tajny sygnał i tym samym na spokojnie ustalone, ten sygnał jest końcem rozmowy. Choćbym nie wiem, jak chciał kontynuować, daliśmy sobie prawo, żeby taką rozmowę zakończyć. I ja nie mówię tego, żeby w celu manipulowania, żeby w wygodny sposób urwać każdą rozmowę, ale stworzenie takiego systemu ostrzegania wzajemnego. Miałem takie znajome małżeństwo, które bardzo zapalczywi, oboje fantastyczni ludzie, no, mnóstwo dobrych rzeczy robią, ale oboje tacy bardzo krewcy. I u nich tam wióry szły straszne na początku małżeństwa, prawda? Zapędzali się w rozmowach, tam słowne potyczki były tak bardzo, bardzo ostre. Bardzo porządni, wierzący ludzie. No i kiedyś na spokojnie wymyślili metodę. W chwili, kiedy rozmowa przybiera taki charakter właśnie rozpędzania się i eskalacji, każdy z nich ma prawo rzucić hasło. Oboje noszą na palcach różańce. Ukrutą dziesiąteczkę, kółeczko takie znane. I ich hasło tajemne, ujawnili to publicznie, więc powtarzam, brzmi kółko. Na hasło kółko, które każdy może wypowiedzieć. Rozchodzą się do dwóch pokojów i odmawiają dziesiątkę różańca w intencji współmałżonka. W ich wypadku to całkowicie ucięło eskalację w czasie. To było wiele, wiele lat temu. Myślę, że w tej chwili nie muszą rzucać hasła. Ale poważny problem. Napięć, jakie budziły rozmowy, został rozwiązany. Tylko nie wyobrażam sobie, że w czasie kłótni żona powie, to teraz pomódlmy się. Oczywiście mężczyzna tak trafi. Ale jeżeli on sam jej na to pozwolił, powiedział, dobrze, masz prawo w najgorszym moim zapienieniu powiedzieć takie hasło i ja gwarantuję ci swoją powagą, nie wiem, miłością, czymkolwiek, że ja w tym momencie otworzę do drugiego pokoju, to wtedy można tego hasła użyć. Bo jest na to przyzwolenie, prawda? Tak więc mamy się nauczyć dobrej komunikacji. Wierzę, że przyjdzie czas, że w tym cyklu spotkań na ten temat również sobie specjalnie, osobno powiemy, choć to w takim normalnym kursie parafialnym się nie mieści. Ale myślę, że najwyżej inne treści pozbijamy, a to jest ważne. Bo wszystkie trudności, które wymieniłem, wszystkie tereny, które tak łatwo owocują bólami w małżeństwie, byłyby łatwe do pokonania, gdybyśmy umieli sobie w sposób niebolesny, w sposób życzliwy, dobry, komunikować o tym, co czujemy. Jeżeli jest dobra komunikacja i odrobina dobrej woli, nie ma przeszkód. I wtedy lawinowo postępuje rozwój osobowości, bo się nawzajem wspieramy, pokonywanie egoizmu, który łatwiej jest wtedy doszczyć, jak mam życzliwą osobę, która mi pokazuje egoistyczne zachowania swoje najtrudniej. I różnice się wyjaśniają, bo ona mówi, to mnie boli, a on mówi, dziwne, to nie powinno cię bolić, ale skoro cię boli, no to ci wierzę. Prawda? To jest dla mnie przykre, no nie sądziłam, że dla ciebie to może być przykre, no ale jak tak mówisz, to widocznie jest, bo po co byś to mówił. Prawda? I tak dalej. I okazuje się, że wszelkie te bariery między nami dzięki dobrej komunikacji, tak jak powiedziałem, przy odrobinie dobrej woli, są pokonywane. A więc warto zainwestować w narzędzie, które będzie pomocne do budowy komunii małżeńskiej. Sama nazwa wskazuje, komunikacja służy komunii małżeńskiej. A Jan Paweł II użył takiego określenia, powalającego zupełnie, że wzorem komunii małżeńskiej jest niepojęta komunia osób boskich. Ja kiedyś jako mały chłopczyk usłyszałem, że ten służony na obraz niepodobieństwo Boże. Padłem tak porażony. Ja, mały Jacuś, na obraz i podobieństwo Boże. A potem jak już całkiem duży i gruby Jacuś, usłyszałem jeszcze raz, że twoja więź, wzorem twojej więzi małżeńskiej. Wiele razy to musiałem słyszeć, żeby to do mnie dotarło. Jest zupełnie niepojęta komunia osób boskich. No jest nad czym pracować. Sił ludzkich nie starczy, trzeba sięgać po łaskę i na pewno życia nie starczy. O komunii osób boskich, to taki święty Augustynie, on tam rozważał tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, kiedyś tam przechadzał nad morzem i zobaczył małego chłopczyka, który muszelką przelewał wodę z morza do takiego domeczka, który sobie wykopał na plaży. Co chłopczyku robisz? Ano przelewam morze muszelką do mojego dołka. Ale przecież ty nigdy nie przelejesz tego morza tą muszeleczką malutką do dołka. prędzej przeleje morze tą muszelką do mojego dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, po czym zniknął, prawda? Są tereny tajemnicy, przed którą należy paść na kolana, ale droga jest wytyczona. Nie do byle czego zostaliśmy stworzeni, chodząc w małżeństwo, nie byle jak mamy dążyć do przeżyć, mamy budować komunię. Jest to trudne, obiektywnie trudne, ale mamy narzędzia. Jednym z narzędzi, poza tym wszystkim, o których tu mówiłem, oczywiście tym narzędziem, ludzkim narzędziem, to jest właśnie dobra komunikacja, ale mamy jeszcze środki specjalne. To są łaski sakramentalne. To, o czym mówiłem na początku. Jak się dobrze oprzemy na łasce, to nie zginiemy. Czasem łaskę sakramentalną, łaskę sakramentu małżeństwa przyrównuje do prezentu. Małżeństwa odpakowują wszystkie prezenty w dniu ślubu, cieszą się piątym żelazkiem, prawda? Czy tam dzisiaj to może czwartym komputerem. Natomiast jednego prezentu od samego Pana Boga nie odpakowują. To jest łaska sakramentu małżeństwa. Pan Bóg nie wciska nam łaski. Mówi, jeśli chcesz, to nie my robimy mu łaskę, idąc do kościoła zabrać sakramentalne małżeństwo. Ani jemu, ani babci, ani mamusi. To my tam idziemy i tam możemy otrzymać łaskę. Niepojętą znowu, ale też nieograniczoną. Czerpanie z łaski sakramentu małżeństwa czyni realnym to, co tak po ludzku często wydaje się mało możliwe albo bardzo trudne. I tyle na dzień dzisiejszy, bo ksiądz stoi i patrzy, kiedy wreszcie skończę. Jest wybiła godzina, kończę. Nie ma tak. Ja mam zegar pracownika uczelni i tam jest 1,5 godziny. Inaczej nie umiem. Tam było pewnie 1:25, bo chwilę później zaczęliśmy.